Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie Paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Oto słowo Pańskie.
Chociaż najczęściej tak jest, że kiedy mówimy o Duchu Świętym i kiedy wyobrażamy sobie Ducha Świętego, to używa się symbolu czy obrazu gołębicy. To oczywiście doskonale też czujemy, że to jest tylko obraz i to jest tylko porównanie i Duch Święty oczywiście nie jest gołębiem. I to jest próba jakiegoś nieudolnego przybliżenia się do tajemnicy, takiej tajemnicy Boga. Natomiast pomyślałem, że o wiele ciekawsze niż to odwołanie do gołębicy jest takie spojrzenie na inne obrazy, które są z Duchem Świętym związane, czy na inne symbole, które używamy. Bo mówimy, że, i zresztą tak śpiewaliśmy dzisiaj już, że Duch Święty jest jak woda, która obmywa, że jest też jak ogień, który rozgrzewa, że to słyszeliśmy w Dziejach Apostolskich, jest jak wiatr, gwałtowny wiatr. Ale kiedy pomyśleć o każdym z jednym z tych symboli i obrazów i kiedy pomyśleć, jak bardzo one są wieloznaczne też w naszym potocznym użyciu, to myślę, że każdemu z nas może otworzyć się perspektywa bardzo szerokiego działania Pana Boga. No bo mówimy, że woda to jest życie i że bez wody życia nie ma. Mówimy, że woda jest oczyszczeniem. Bierzemy prysznicę, kąpiemy się, myjemy się wodą. Mówimy, że woda jest żywiołem, który trudno okiełznać i jak ruszy, to niszczy. Woda jest też naszą codziennością, bo to na podstawie wody robimy zupę, robimy kawę, robimy herbatę. Woda też jest odpoczynkiem, bo lubimy chodzić na basen, lubimy jeździć nad morze, lubimy sobie tak posiedzieć nad wodą, tak po prostu. Bardzo podobnie jest też z ogniem, który jest też jakimś rodzajem oczyszczania. Jest też żywiołem, ale jest też ciepłem. Jest też zwykłym grillem, którym lubimy siedzieć i jeść karkówkę i inne jeszcze rzeczy. Zwyczajnie to lubimy. Tak samo jest i z wiatrem. Bez niego ci z nas, którzy lubią pływać, to nie popłyną. Ci, którzy mają, nie wiem, kawałek wiatraka, to tam może mu energia z tego wiatraka idzie. Więc wiatr jest i żywiołem, i odpoczynkiem. I mówię o tym wszystkim, żebyście złapali te wspólne mianowniki, bo jakoś tak jest, że w tym naszym takim kościelnym rozumieniu, w tym tak naszym chrześcijańskim, takim najbardziej powszechnym rozumieniu, to bardzo często myślimy, że Pan Bóg działa w naszych sprawach czy w naszym życiu tylko w jeden sposób. Prosta sprawa, kiedy używamy słowa nawrócenie i mówimy o zmianie życia, o tym, że trzeba się nawrócić, że trzeba to życie jakoś zbliżać do Ewangelii, to najczęściej ona nam się kojarzy z czymś gwałtownym, szalonym, ostrym, wyrazistym. Ale to jest jeden ze sposobów. Może być też działanie Boga poprzez odpoczynek. Tak jak trochę w tym słynnym skeczu, którego akcja rozgrywa się w Krakowie. Siedzimy, nic się nie dzieje. Segadamy, nic się nie dzieje. To też jest działanie Pana Boga. Dlaczego mamy Go zamykać tylko w tej jednym sposobie? Dlaczego tak bardzo trudno nam przyjąć, że Pan Bóg wykorzystuje różne sposoby dotarcia do nas? I to nie zależy tylko od naszej percepcji i ekspresji, i emocji. Zwyczajnie mamy różne czasy w życiu. Są momenty, w których przemawia do nas o wiele bardziej coś wyrazistego, klarownego, bardzo bym powiedział takiego ostrego, ale są też momenty, w których czujemy, że chcielibyśmy po prostu sobie tak pobyć z Bogiem. I tak, żeby się nic nie działo i żeby tak nam po prostu przez chwilę można było odpocząć. I Bóg w tym jest. Zobaczcie, że to spłaszczenie, to takie właśnie sprowadzanie Pana Boga tylko do jednej drogi, ono było obecne już w ogóle na początku w działaniu apostołów i Pana Jezusa. Jest taka bardzo fantastyczna scena, bardzo ją lubię, kiedy apostołowie przychodzą do Pana Jezusa i mówią: Mistrzu, myśmy widzieli ludzi, którzy nie chodzą z nami, ale w Twoje imię wyrzucają złe duchy. No i co? I zabranialiśmy im, bo nie są od nas. A Pan Jezus mówi: nie zabraniajcie im. Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Znaczy problem, który Ewangelia w tym miejscu pokazuje, jest właśnie też problemem każdego z nas. Że jak ja pamiętam, jak byłem w seminarium, to podstawowe pytanie każdego kleryka w seminarium jest takie: czy już przeszedłeś kryzys? Jak nie przeszedłeś, to jesteś nieprawdziwym klerykiem. Że dopiero jak przejdziesz kryzys, lepiej jakbyś był w nim cały czas, to jesteś. A to jednak to nie jest tak, że jak ktoś przeżywa kryzys, to chodzi zbity i w ogóle nie może się podnieść z łóżka. Ma różne sposoby przeżywania i różne sposoby też dotarcia do niego. To nie jest tak, że rezerwujemy sobie tylko jeden sposób. Myślę, że to jest nasze ogromne wyzwanie, żebyśmy poszerzali perspektywę naszego myślenia o Bogu, bo inaczej będziemy się właśnie zachowywać w taki sposób: to nie jest możliwe, to się nie mieści w kościele, to nie tak, to tak nie może być. I będziemy automatycznie kogoś z niego wykluczać, ale nie dlatego, że tylko że nam się tak będzie wydawać, że on do tego kościoła nie pasuje. Duch Święty, który tworzy Kościół, który tworzy wspólnotę taką jak nasza, mikrowspólnotę tej wielkiej wspólnoty świata, to nie jest zakładnik Kościoła. To nie jest zakładnik nasz, mój, kogokolwiek. To jest twórca Kościoła. I jak powieje, obyśmy tylko to złapali. To nie jest tak, a bardzo często się na tym łapiemy w Kościele, że doskonale wiemy, że tak właśnie to Duch Święty to przemówił i tak to dokładnie w ten sposób. No nie róbmy sobie tego. Czyż nie na tym właśnie polega jakaś niezwykłość i fantastyczna droga duchowa każdego z nas, że w jakiś sposób jesteśmy zaskakiwani, jesteśmy konfrontowani z różnymi rzeczami, że one są często dziwne, często dla nas na początku niezrozumiałe. No to fantastycznie. No przecież najgorszą rzeczą, a umówmy się, jest to doświadczenie wielu z nas, jest to doświadczenie wejścia do kościoła, w którym jest jak w grobie. Człowiek wchodzi, już mu energię odbiera. I już mu się nie chce. Jak już ma zrobić w imię Ojca, to już mu się nie chce. To jest poszerzanie swojego serca, swojej wrażliwości na działanie, które nas zaskakuje. Nie wiem, w jaki sposób do każdego z was mówi Duch Święty. Z trudnością odnajduję czasem w swoim życiu jego działanie, bo ono jest zaskakujące. I przyglądam się, mówię, nie, to nie mogło być ludzkie, to musiało być boskie. I nie chodzi o to, żebyśmy byli bezkrytyczni wobec wszystkich rzeczy, które się dzieją w społeczeństwie, w kulturze i mówili, o to super, to tak, tak musi być, przyjmijmy to wszystko. Ale też nie chodzi o to, żebyśmy zasklepiali się w jakichś swoich wizjach Kościoła i tworzyli grupę rekonstrukcyjną pod tytułem Kościół XIX, XVIII czy jakiegoś innego wieku. No to będzie po prostu zabijanie ducha w nas. Chciałbym, żebyście z tej dzisiejszej uroczystości i z tego słowa, które usłyszeliśmy, wynieśli tak naprawdę trzy rzeczy. Pierwszą to z tej sekwencji, którą śpiewaliśmy przed Alleluja i przed Ewangelią. Taka opowieść o innym Bogu. O Bogu, o którym mówiliśmy, który jest ojcem ubogich, który jest słodkim orzeźwieniem, który jest ochłodą w pracy, wodą żywą w upale, utuleniem w płaczu, tchnieniem między ludźmi. Znaczy opowieść o Bogu, który działa w sposób delikatny, nie w sposób miażdżący, karzący, wykluczający, potępiający. Żadne z tych wersetów nie jest taki. O Bogu, który potrafi delikatnie wpływać na nasze serca. Jak bardzo tego potrzebujemy. Chciałbym, żebyście po drugie usłyszeli czy zapamiętali ten fragment z Dziejów Apostolskich, gdzie oni wychodzą i mówią w różnych językach i wszyscy ich rozumieją. To jest dla mnie taki kopernikański przewrót w myśleniu o wspólnocie, to znaczy przejście od duchowości przepisu do duchowości relacji. Dlaczego ich rozumieli? Ano dlatego, że mówili do bardzo konkretnych ludzi. Nie do abstrakcyjnych tłumów, tylko do konkretnych ludzi z konkretnymi twarzami. Przejście od duchowości normy, zakazu, nakazu do duchowości relacji. W relacji każdy ma swoją historię, nie idealną. W relacji każdy ma swoje okoliczności. To jest coś innego niż zimny przepis. To jest działanie Ducha Świętego. I w końcu, żebyście usłyszeli też to, co papież Franciszek nazywa takimi trzema słowami, to znaczy wyjść, włączyć i ucieszyć się. To się też dzieje w Dziejach Apostolskich. Wyjść do tych, którzy są poza, którzy nie są, w cudzysłowie, z naszej bandy. Ale wyjść nie po to, żeby ich pałkować, żeby ich tłuc, tylko żeby ich włączyć i ucieszyć się działaniem Ducha. O tym działaniu Ducha mówi dzisiaj święty Paweł w tym czytaniu, w którym mamy te dwie listy rzeczy dobrych i złych. I oczywiście możemy zostać na poziomie mówienia, że jest bałwochwalstwo, nieczystość, wyuzdanie, zawiść, gniew i tak dalej, i tak dalej. Ale usłyszmy też to, że Paweł mówi, ale są też znaki Ducha Świętego między nami. To jest miłość, to jest radość, to jest pokój, uprzejmość, cierpliwość. Bardzo łatwo widzieć tą listę rzeczy negatywnych. Każdy z nas ją może w każdej chwili uruchomić. Ale zobaczmy, ile rzeczy z Ducha dzieje się między nami już. Dzisiaj, wczoraj wydarza się między nami. To jest koło zamachowe tego, co nazywamy wspólnotą Kościoła. To jest koło zamachowe Ewangelii. To jest koło zamachowe nadziei, którą przynosi Ewangelia. Tak, jak się odwołujemy do tej listy, to z całą świadomością i radością możemy powiedzieć z Duchem Świętym, yes, we can.